Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów zielonogórskiego basketu. W dzisiejszym programie poruszymy dwa wątki, Zastalu oraz reprezentacji Polski. Wiadomo, Enea Zastal BC po raz ostatni grał tydzień temu w Lublinie, gdzie poległ w ćwierćfinale Pucharu Polski z gospodarzami. Między innymi o ostatnich występach zielonogórskich koszykarzy rozmawiałem z naszym lokalnym ekspertem Markiem Hossą, trenerem SKM-u Zastalu oraz dziennikarzem Telewizji Polskiej. Jak oceniasz tą ostatnią formę Zastalu? I mam tutaj na myśli nie tylko to, co wydarzyło się przed tygodniem w Lublinie.
No, trzeba przyznać, że to taki up or down był w wykonaniu naszego zespołu, bo to, co prezentowaliśmy na własnej sali, wyglądało dobrze i napawało naprawdę optymizmem. Mecz z Toruniem bardzo ciekawy i walczyliśmy tam o to 19-punktowe zwycięstwo. Niestety zakończyło się 18, czyli w przypadku równej ilości w tabeli tam, nie wiem, prawdopodobnie małe punkty będą decydować. I ten mecz oceniłbym na plus w lidze. Widać, że zależy nam na dobrym miejscu przed fazą playoff i do tego dążymy. I troszkę kosztem tego odbył się mecz w lidze VTB. Przyjechała mega silna drużyna Zenita Sankt Petersburg, pokazała swoją klasę, aczkolwiek bardzo nie podobało mi się to, jak nasi zawodnicy wyglądali, jak wyglądały ich głowy, bo to widać było, że po prostu ten mecz troszeczkę był obok i ta Liga VTB w tym roku naprawdę wygląda słabo i kibice będą na nią narzekać, bo zaczynam myśleć, gdzie jest jej cel, gdzie jest jej sens. Gramy tu kilka lat. Zeszły rok był doskonały, wiemy, że awansowaliśmy do playoff. Ten sezon on jest taki jakby, troszkę mi to wyczułem, jakby za karek zespół grał w lidze VTB. Może te słowa są mocne, ale takie jest moje odczucie.
Jakieś może wnioski masz, obserwacje odnośnie postawy poszczególnych koszykarzy Zastalu w ostatnich meczach?
No ja nie lubię nigdy tych indywidualnych ocen. Tak samo w koszykówce młodzieżowej staram się indywidualnie ani nie wyróżniać, ani nie oceniać tych zawodników. Jeżeli jest czas na podsumowanie, to siadamy we własnym gronie i taka ocena jest, ale to zostawiamy sobie. Na pewno oceniałbym nowego zawodnika, bo to można wykonać. Paul Jackson był na parkiecie przeróżnych sytuacjach, od bardzo ciekawych gier, bo to jest zawodnik, który w ataku bardzo dużo potrafi, troszkę go trzeba ukrywać w obronie, do błędów i przesiedzenia całych meczów praktycznie na ławce i to mnie bardzo zastanawia, bo to nie jest zawodnik tutaj stąd młodzieżowy, gdzie wiemy, że dostaje ostatnie dwie minuty, na przykład Konrad Szymański i coś tam musi w te dwie minuty pokazać. To jest zawodnik, który miał robić różnicę, miał być pierwszą jedynką lub zmiennikiem jedynki. Na chwilę obecną nie umiem go ocenić, bo wychodzi, robi 2-3 błędy, trener sadza go na ławce i to tyle. Wychodzi mu początek, gra dobre minuty i pokazuje, że grać potrafi. Pozostałych zawodników, indywidualnych ocen wolałbym tutaj nie dawać.
Czy występ Zastalu w Pucharze Polski w Lublinie traktowałeś jako taki pewien sprawdzian, jako taką weryfikację chociażby przed playoffami?
Nie do końca w ten sposób. Drużyna zagrała bardzo dużo meczów w krótkim okresie czasu i to się na pewno fizycznie odbiło. Lublin, na początku stwierdziliśmy, że była to bardzo duża sensacja, ten pierwszy mecz. Na pewno to była niespodzianka, przegrana zielonogórskiego Zastalu, aczkolwiek później Lublin pokazał, że pokonał Kinga, było tam dużo niespodzianek. W finale pojawił się gospodarz, który jest ostatni w tabeli Polskiej Ligi Koszykówki. To na pewno bardzo duża niespodzianka, a my graliśmy bez zęba i trener tam mocnych słów użył, że graliśmy jak na podwórku. Może aż tak mocno bym tego nie określił, ale to zaangażowanie było moim zdaniem przez trzy kwarty na niskim poziomie. Później można było ten mecz szczęśliwie wygrać. Co by było dalej, tego się nie dowiem.
Trener Widin powiedział mi po wczorajszym wieczornym treningu, pierwszym po tej przerwie, że zespół był zmęczony mentalnie. Co ty na to?
No na pewno przychodzi taki moment znużenia, te długie podróże, ilość meczów, przeplatane treningami, zawodnik cały czas robi to samo, ma tylko chwilę na odpoczynek, głowa mówi, że wszystko nie działa tak, jak powinno być, więc ten mental jest na pewno osłabiony poprzez brak fizyczności. Czy ta przerwa teraz podziała? No to już pokażą mecze i liga, no to tak naprawdę można przeróżnie tłumaczyć, ale ja tak nie do końca jestem przekonany, że to o to chodzi.
Masz wrażenie, że ta cała sytuacja za Usmane Dramę, która się tak przedłuża z tygodnia na tydzień, no podobno w przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie tego zawodnika, czy on będzie grał w końcu w Zastalu, czy nie. Masz wrażenie, że to się trochę tak przedłuża, przeciąga?
Dla mnie to takie troszkę są flaki z olejem, bo albo podejmujemy decyzję, bo zawodnik na piątce jest nam niezbędny i ten Osama Dramę jest gotowy do gry i wchodzi i gra, albo jest niedorehabilitowany, jak wszyscy mówią, i nie jest gotowy. Decyzja miała być 15 lutego, później zostało to przedłużone o tydzień. Być może sztab szkoleniowy widzi w nim potencjał. Wiem, że w kilku treningach uczestniczył, tylko trzeba sobie zadać pytanie. Podejmujemy ryzyko, facet po 2-3 meczach, czy po jednym meczu doznaje ponownej kontuzji i ona się odnawia i jesteśmy bez zawodnika, czy w tym budżecie, który mamy, a podobno jest bardzo okrojony, jednak szukamy kogo innego. Był ten kierunek gdzieś ukraiński, skąd wiemy, że zawodnicy w związku z trudną sytuacją uciekają, być może tam jest jakaś piątka do wyjęcia, na pewno sztab szkoleniowy też nie śpi i klub nie śpi i szuka takiego zawodnika, ale ten czas ucieka i tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej playoff, a serial brazylijski z nowym środkowym trwa.
No właśnie, playoffy już coraz bliżej, tak jak powiedziałeś. Jak ty się zapatrujesz na tą dalszą część sezonu wykonania za Stalu i na obu frontach?
No, będę się powtarzał, że Liga VTB wygląda w tym sezonie bardzo słabo i oba fronty to są tylko dlatego, że musimy jeździć, musimy latać. Co innego mecze w Zielonej Górze. Jak ja się zapatruję na ten playoff? Na chwilę obecną nie jestem jakoś mocno pozytywnie nastawiony, bo mówiłem, że nie ma się czym denerwować dziś na początku sezonu, ale chodziło mi głównie o to, że ta drużyna do playoff dojdzie i no, wiemy o tym, że tak się stanie. Aczkolwiek jak chodzi o skład personalny, o to, co się dzieje, o te też problemy finansowe, które non-stop wychodzą i naprawdę to przykre już jest, że non-stop słyszymy o nowych jakichś problemach finansowych. Nie wygląda to dobrze przed playoff, nie ma co ukrywać, mecze są przeplatane, nieźle wyglądamy 1-2 mecze, później wyglądamy fatalnie, brakuje nam na pewno zmiennika na piątce. Bardzo mnie interesuje, czy jednak Paul Jackson będzie robił różnicę. Czy będziemy go po prostu dalej testować na zasadzie 2 błędy na ławkę, grasz dobrze, grasz 20 minut? To są trudne odpowiedzi i wiemy, że już w tym roku tak naprawdę postawiliśmy na Ligę Polską, a VTB jest mocno z boku.
To były opinie naszego eksperta Marka Hossy. Przechodzimy do bieżących spraw. Wczoraj, w środę wieczorem, drużyna NEI Zastalu BC spotkała się na treningu. Kolejny ligowy mecz dopiero za tydzień w Gliwicach, natomiast wcześniej, w niedzielę, Zielonogórzanie mają rozegrać u siebie sparring z zespołem z Ligi Niemieckiej Mitteldeutscher BC. O sytuacji w zespole rozmawiałem wczoraj po treningu ze szkoleniowcem Zastalu Oliverem Widinem.
Panie trenerze, po powrocie z Lublina rozumiem, że pan dał kilka dni wolnego drużynie. Tak odpoczywaliście trochę.
Tak, musieliśmy tego zrobić, bo to było ostatnich 2 tygodnie graliśmy 7 meczów. Myślę, że co 2 albo 3 dni był mecz i mieliśmy w tom i niektóre mecze na podróżach, także jak na przykład do Legii Warszawa, czy ja nie wiem, do Lublina na Puchar Polski. I to są trochę dłuższe podróże, jak się gra co 2 dni albo 3 dni mecz. Ale ogólnie myślę, że drużyna była zmęczona mentalnie i musieliśmy zrobić jakieś przerwy, żebyś trochę odpoczynuli. Także teraz myślę, że wszyscy są odpoczynuti i zaczynamy znowu się budować i przygotować się do playoff.
Pan zdaje się do rodziny pojechał, tak? Do Serbii. Długo tam pan spędził i ewentualnie jak czas minął z rodziną?
Tak, ja byłem, mam syna w Belgradzie i starszego. Młodszy tu są mną, ale starszy jest tam. I bo 7 miesięcy nie byłem w domu, także musiałem pochodzić, przecież mam mamu, co chciała widzieć. Także musiałem, bo też nie widziałem ich długo. I to było głównym powodem, że pojechałem do Serbii, ale to było kilka dni, na 3 dni, także teraz idziemy dalej, przygotowanie do następnych fazach i do playoffach.
Panie trenerze, rozmawiamy w środę po treningu wieczorem. Jaką pan miał dzisiaj frekwencję na zajęciach, bo wiadomo, kadrowiczów nie ma, tak? I to były pierwsze zajęcia, rozumiem, po tej przerwie.
Tak, to pierwszy trening, w ręce to był trening techniki trochę, trener kondycyjnego przygotowania też miał trochę dłuższy czas, żeby ich trochę przygotować na jutrzejszy trening. Jutro będzie ciężki trening, jutro zaczynamy dwa treningi dziennie, także to jest plan.
Nie ma Krzysztofa Sulimy, bo on jest na kadrze 3x3 i Jarosław Zyskowski na tej klasycznej kadrze, tak?
Tak, to są dwa zawodnicy, których brakuje, reszta są wszyscy tu i będę ok, także oni jak wrócą, to nam se, to będą z nami.
A co pan sądzi w ogóle o tej koszykówce 3x3? Bo mam wrażenie, że ostatnio ona jest modna w takim wymiarze międzynarodowym. Co pan sądzi właśnie o tej odmianie?
Dobra, to jest nowy sport. Tutaj ma nic razem z tą koszykówką, co jest 5x5. Jest razem to, że jest kosz i jest piłka. I ta sama i jakieś zasady techniczne są te same. Ale ogólnie jak sport i taktyka to totalnie jest inna rzecz. W sensie jest dużo szybsze się gra i bardzo jest ważne, na ile jest zawodnik fizycznie przygotowany, bo to jest kilka meczów dziennie i też mentalność. Ja wiem tego, bo Bulut to znam bardzo dobrze, a Bulut jest jednym z lepszym zawodnikiem 3x3 na świecie. Dużo grał i Serbia jest jedna z najlepszych. Kilka razy byli mistrzami świata czy Europy, a i na Olimpiadzie też grali dobrze, także wiem, dużo rozmawiałem z nimi, to totalnie jest inny sport. Na przykład ten zawodnik Bulut, on w ogóle nie może, 5x5 jest bardzo słabym zawodnikiem, ale 3x3 jest najlepszym na świecie, także nie ma znaczenia, w sensie totalnie inny sport i ja lubię 3x3, bo jest bliższe mnie, w sensie to jest sport, który każdy normalny mieszkaniec, normalny człowiek gra 3x3, 5x5 jest inna taktyka, inne wszystko.
Myśli pan, że Krzysztof Sulima w tej odmianie 3x3 pasuje do niej? Może zrobić tam karierę? Może jakiś sukces osiągnąć?
Ja mu życzę, żeby zrobił sukces dla niego. Krzysztof dobry chłopak i na pewno zasługuje, bo on jest walczakiem i na pewno będę walczyć tam o swoje miejsce i ogólnie o swoją pozycję. Ja mu życzę wszystkiego dobrego. Nie wiem, jak to jest, bo ja nie jestem tam i nie byłoby ani profesjonalnie, ani normalnie, żebyś... Ja nie jestem kibicem, żeby mówił, co to, na co się nie znam, albo są mnie widzieli, nie jestem przy tym. Jak człowiek jest w środku, może mówić o sytuacji, o zasadach, o zachowaniu, o taktyce, o nie wiem, ale jak nie jest w środku, to jest głupie mówić. To jakbyś mówił do jakiejś rodziny, jak jest ta rodzina się zachowuje, a nie jesteś w tej rodzinie i w ogóle ich nie znasz. Nigdy nie spędziłeś czasu z nimi, nie porozmawiałeś 3 słowa i teraz idziesz sądzić o kogoś. To jest śmieszne, naprawdę, także ja tego nie robię nigdy. Ale wiem, Sulima, znam i wiem, że Sulima będę wszystko robić, żebyś co jest potrzebne w miarę fair playowe, żebyś został z kadrowcem 3x3.
Czy wszyscy zawodnicy zdrowi? Jak dzisiaj na treningu pan z nimi miał zajęcia?
Tak, nie już dostał iniekcję do ręki, bo on też pojechał do Serbii i tam to zrobił ten i dużo lepsze się czuję, także teraz myślę, że będę w porządku i miałby wrócić do swojej formy, do której był miesiąc temu, bo teraz ostatni miesiąc naprawdę bardzo dużo meczów, on by miał mieć wolno, a nie mogą mieć wolno, myśmy musieli wygrać wszystkie mecze w naszej lidze, także nie mogliśmy w ogóle puścić nic.
Panie trenerze, czy jeżeli chodzi o Ousmane Dramę, coś się zmieniło? Coś więcej wiadomo po tych ostatnich dniach?
Na pewno nieco wyglądał. Cały czas z nim pracuje Piotr Pigla i uvidzimy po tygodniu jeszcze, w tym tygodniu, jak będzie wyglądać sytuacja i czy zaczyna grać 5x5.
Czyli wtedy będzie już taka ostateczna decyzja, tak?
Tak, dokładnie tak.
Kolejny mecz gracie dopiero za tydzień w Gliwicach z GTK. Kiedy bezpośrednio już pod tego rywala będziecie się przygotowywać?
Dwa, trzy dni przed meczem. 3 dni wystarczy, żeby się przygotować na drużynę, na następną meczu. My wieczorem mamy 1 dzień przygotowania, ale to myślę, że to nie wystarczy. 3 dni totalnie w porządku, żeby się przygotować. Także będziemy mieć 3 dni, to będę sobie przygotować do tego meczu.
Kiedy już taką pełną kadrę razem z tymi kadrowiczami, to pewnie jak Zyskowski wróci, tak? To już będzie komplet.
Tak, Zyskowski i Sulima. Nie wiem, kiedy by wracają. Maliby wrócić prwego, także prwi i drugi będą na treningach, maliby być.
Trochę czasu jeszcze do tego kolejnego meczu. Czy jakaś gra wewnętrzna, czy może jakiś sparring pan planuje w międzyczasie?
Mamy jeden sparingowy mecz z Middeutschem. Mamy zagrać. Uvidzimy, maliby być. Myślę, że niedziela, nie jestem pewny. Myślę, że 27 jest niedziela. Tak. W niedzielę byśmy mali zagrać ten mecz.
Tutaj czy na wyjeździe?
Tu. to u nas.
No tak jeszcze spoglądałem na wasz kalendarz po tych Gliwicach, to będzie naprawdę dużo tego grania, przyzna pan.
Cały czas jest tak, my cały czas gramy, to pan może widzieć siebie, tam górę, w środku świeci, tu świeci, tam też będę świecić teraz, jeszcze musimy tam dodać gdzieś Kalew, jeszcze jeden mecz Kalewu, nie wiem gdzie go damy, bo to jest 3 mecze rzędu gramy, wszystkie gramy na wjeżdżę, wjazd, w domu, wjazd do Krasnojarska i jeszcze Kalew musimy gdzieś dać. Wjazd do Loko, to także za dużo meczu jest.
Tyle trener Oliver Widin, teraz pojawi się jeden z zawodników, który ostatecznie nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, to Andrzej Mazurczak. Panie Andrzeju, mieliście troszeczkę wolnego po tym wcześniejszym powrocie z Lublina. Jak panu ten czas generalnie minął? Gdzieś do rodziny pan pojechał?
Nie, miałem parę dni wolnego, tylko odpocząłem tutaj w Żelonej, a wyspałem się. Miałem czas, żeby tylko to odpocząć w domu, żeby tak wyczyścić się i spędzić czas ze sobą, bo tak w tym roku i w Żelonej to jak gramy do ligi, to takiego czasu nie masz dla siebie. To chciałem wykorzystać ten czas dla siebie, a porozmawiać z rodziną, z domu, tam stanę z kolegami i takie rzeczy. No, miałem lecieć do domu, ale było za późno, żeby coś załatwić, bilet i takie, i też nie było wiadomo, ile dni będziemy mieć wolnego i kiedy wrócimy z Bucharu. To też było ciężko, ale chciałem tak pojechać do domu i zrobić taką niespodziankę dla rodziców, ale to nie udało się.
Ten trening dzisiaj chyba taki nie jakoś specjalnie ciężki po takiej przerwie.
Nie, oczywiście. To jest pierwszy trening. Mieliśmy chyba 4-5 dni wolnego. Niektórzy są jeszcze od podróży. Oczywiście nie mamy pełny skład. Tutaj brakuje parę zawodników. Nie, taki pierwszy trening, wiesz, mamy Piotrka, co bardzo, bardzo jest, zna się i zna nasze ciała, zna jak mamy pracować i wie dokładnie jak to wprowadzi się do treningów. Teraz mamy może tydzień do następnego meczu, to Piotrek robi super robotę i wie jak mamy wprowadzić się do optymalnej formy.
Chciałem o reprezentację zapytać, bo pan się znalazł na początku w tym szerokim składzie na te mecze ze Estonią, ale ostatecznie na tą kadrę pan nie pojechał. Dlaczego?
Nie wiem. Wybrali innych i trener i tam reprezentacja, federacja może czuję się lepiej z innymi zawodnikami, a może czują się, że tamci dadzą, może są lepszej formy, albo czy dadzą więcej niż ja w tym momencie. Taka była decyzja ich i szanuję to. Oczywiście, że każdy chce grać w kadrze, to fajnie, że byłem wybrany tam i chciałem pojechać, ale jak tak czują, to tak jest. Tak jak mówiłem wcześniej, że czy tam jestem, czy nie, to zawsze będę za to wdzięczny i kibicował na kadrze.
Ale chociaż gdzieś tak w głębi duszy troszeczkę takie delikatne rozczarowanie gdzieś tam jest?
Rozczarowanie bym powiedział, że nie, a myślę, że pierwsze okienko, co byłem w listopadzie, to tam nie zagrałem jednego meczu i później drugi mecz zagrałem troszeczkę i myślę, że tylko zagrałem, bo była kontuzja Łukasza Kolendy w tym momencie i to dlaczego myślę, że spowodowało, że miałem szansę grać. Ale czuję, że jakby nie miał jakąś kontuzję, to też bym nie zagrał. To też tego spodziewałem, może trener może widzi kogoś innego lepszej tej roli. To nie było jakieś rozczarowanie, tak myślałem, że nie pojadę i tak miałem odczucie.
Jak pana staw skokowy, bo podkręcił pan na meczu z Zenitem, jak dobrze pamiętam. Jak to na tą chwilę wygląda?
Super. A naprawdę, tam było takie małe, a to miałem spuchnięte. Nie było tak, że mi bolało. Tylko było skręcenie i miałem tam trochę spuchnięte i tam nie miałem zakres ruchu za bardzo, ale przez te parę dni wolnego tam miałem i praca z Piotkiem i tutaj z Mateuszem, oni zrobili super robotę, gdzie dużo tego inflamacji wszystko wyciągnęli i robiliśmy dużo ćwiczenia przez te parę dni, co przed Lublinem, przed Pucharem i dobrze się czułem na meczu, nie spodziewałem się tak dobrze będę się czuł z tą kostką, trochę się martwiłem o tym, jak te ruchy i wszystko, ale jak już zaczęliśmy grać, to nawet nie wiedziałem, że skręciłem to parę dni temu.
Tak a propos kadry, jeszcze zapytam, co pan wie o tej Estonii, o tych najbliższym rywalu, coś pan słyszał? Może też ciekawego na temat tego rywala?
Nie za bardzo, a wiem, że muszą wygrać dwa mecze, muszą, to jest on, chyba Estonia wygrała z Niemcami tam chyba jednym od dwoma w listopadzie, to mają przewagę, oczywiście my nie wygraliśmy w listopadzie, to jest muszą wygrać i nie ma innej opcji, obaj mecze myślę, bo myślę, że wylecze jak jest to okienko, to będzie trochę ciężej z Niemcami i z Izraelem, bo też brakowało do zawodników tam może z Euroligi albo z NBA, to teraz muszą wygrać, żeby mieć szansę, żeby awansować do następnej rundy, ja nie wiem za bardzo, ale wiem, że muszą i nie ma innej opcji.
To tak a propos innej kadry, bo Krzysztof Surima pojechał na zgrupowanie kadry 3x3, a o tej odmianie, co pan sądzi? Czy pan może by się kiedyś widział w 3x3?
Nigdy o tym nie myślałem, a 3x3. Wiem, że ten sport się buduje i jest coraz lepszy. Nigdy tak o tym nie myślałem. Zawsze koncentrowałem się grać na kadrze 5x5 i widzę się tam i bym chciał tam być. Ale jak takie decyzje są, że czuję, że tam nie pasuję albo coś tego, to okej, to z tym zgodzę się, to jest nic nie robić forsem, nie? A wszystko ma być płynnie i tak, to jak tak nie czuję, ale 3x3 to może jak zadzwonią, to oczywiście, że mogę o tym pomyśleć. I fajnie było. Nigdy nie grałem w 3x3 i nigdy nie grałem w... Okej, grałem 3x3, ale nie takie reguły jak tam są. Może jakbym spróbował, może mi się spodobało. Nie mówię, że nie. Może kiedyś zagram.
Wracając do Zastalu, słyszałem, że trener planuje sparing na niedzielę. To jest chyba taki dobry moment, prawda? Bo po paru dniach, żeby wrócić do takiego rytmu meczowego, bo potem w następny czwartek mecz w Gliwicach.
Tak. Oczywiście jest zawsze ciężko mieć te tydzień, dwa tygodnie wolnego i tylko trenować i nie grać jakieś mecze. Oczywiście w tym roku my gramy co 3 dni, to też mamy jakiś rytm z tym. To myślę, że to też jest dobrze dla nas, żeby zagrać mecz przed Gliwicami, bo wiemy, że już mamy mecz 3, 6, 10 i już do końca sezonu mamy co 3 dni i to będzie bardzo ważne mecze, a szczególnie mamy więcej meczów w ATB i też dążymy do tego, żeby wygrać jak najwięcej meczy, żeby może dojść do playoffs i oczywiście Polskę teraz ostatnie te chyba mamy 6 meczów do końca i każdy mecz będzie o coś, że jak najwyżej stać w tabeli, bo tam jest naprawdę 1-10 może jest tam 1 albo 2 mecze różnicy, to wszystkie mecze będą ważne, to myślę, że jest dobrze tak zagrać taki mecz sparingowy, żeby te, nie wiem jak to mówi się po polsku, ale po angielsku mówi się taki rust, takie rdza się mówi, żeby to tak wyrzucić, takie po prostu, żeby te takie błędy, takie te formy, może nawet kondycje, tak żeby nadrobić, żeby być gotowym, jak te już oficjalne mecze zaczną.
Tyle Andrzej Mazurczak. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze szerzej o reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 2 spotkania z Estonią w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Pierwszy już w najbliższy piątek w Tallinie, rewanż w poniedziałek w Lublinie. O tych meczach i obu zespołach wypowie się człowiek bardzo dobrze znany w Zielonej Górze. Na co dzień trenuje koszykarzy Kinga Szczecin, a u nas wystąpi jako ekspert. To Arkadiusz Miłoszewski, jeszcze do niedawna drugi trener reprezentacji Polski. Jak generalnie pan postrzega tą naszą reprezentację Polski już po przejęciu przez trenera Igora Milicicia?
Ja myślę, że zawsze w takim momencie, jeżeli reprezentacja jest odmładzana, zawsze będą jakieś tam kontrowersje, bez których ciężko, że tak powiem, przejść taką operację. Ale ta operacja musiała się wydarzyć, bo to nie ma nigdy odpowiedniego momentu w układzie rozgrywek tych eliminacji Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Tak naprawdę non-stop coś się dzieje, mówię w takim kalendarzu sezonowym i zawsze będzie pretekst, a może później. Trzeba to po prostu było zrobić tak, jak zrobił to trener Milicic, czyli odciąć zupełnie. Na pewno będzie to kosztem wyników na początku. Już wiemy po pierwszym okienku, gdzie przegraliśmy z reprezentacją Izraela i z reprezentacją Niemiec u siebie, że to nie będzie łatwa operacja. Natomiast niestety tutaj musi zadziałać czas. Ja myślę, że ja kibicuję reprezentacji, bo na co dzień współpracuję z zawodnikami, znam wszystkich zawodników, którzy są w reprezentacji, kibicuję im i ja myślę, że w dłuższej perspektywie czasu to przyniesie pożądany efekt.
Czy te ostateczne wybory personalne sztabu szkoleniowego na 2 mecze z Estonią dla pana są zrozumiałe i słuszne?
Wydaje mi się, że nie mamy większego wyboru. Nie mamy z czym tak naprawdę wybierać za dużo i tutaj oczywiście każdy tam trener dobiera też do swojej koncepcji jakoś zawodników, że do swojej współpracy i tutaj to mi ciężko powiedzieć, czy to jest słuszne w mojej ocenie, czy nie. Tutaj ocenę wydaje chyba tylko i wyłącznie pierwszy trener i jego sztab i jeśli im to odpowiada w danym momencie, tak jak powiedziałem, nie mają za dużego wyboru, to trzeba to zaakceptować.
W tym, nazwijmy to, elitarnym gronie znalazł się m.in. wychowanek za Stalu i obecny pana podopieczny z Kinga Szczecin, Filip Matczak. Myśli pan, że to powołanie to może być dla niego taki ważny moment?
Wie pan co, czasami w naszym życiu rządzą przypadki. To znaczy Filip tak naprawdę został po Pucharze Polski, bo miał trenować z reprezentacją 3x3, miał jechać na turniej z reprezentacją 3x3, ale w trakcie, jak tam przebywał w Lublinie, wydarzyło się coś takiego nieprzewidzianego. To znaczy nie przyjechał AJ Slaughter z względów rodzinnych Tomek Kielo zachorował, tak, nie może uczestniczyć w przygotowaniach do meczu ze Estonią i tak naprawdę Filip był w szerokiej kadrze, został w trybie takim pilnym powołanym. Dostałem informację od sztabu trenerskiego, że walczy, że sytuacja jest taka, że walczy o wyjazd do Estonii, czyli jest w grze, po czym wczoraj taka miła wiadomość przychodzi, że Filip jest w 13 wybrańców na mecz pierwszy z Estonią, więc tylko się cieszy, tak jak mówię, czasami te przypadki, my możemy sobie coś planować i tak dalej, ale gdzieś tam przypadek jakiś losowy sprawia, że znajdujemy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i no, życzę mu tego, żeby dostał się do tej dwunastki, żeby meczowej, żeby zagrał, żeby pokazał się, zasługuje na to w tym sezonem, żeby w tej reprezentacji grać.
Wspomniał pan o tym braku Slotera i Igielo, wiadomo, pierwszemu się urodziło dziecko, drugi ma koronawirusa. Czy pana zdaniem ich brak w tych meczach z Estonią może być widoczny, a może odczuwalny?
Ja myślę, że tutaj szczególnie AJ Slotter by pomógł reprezentacji, bo to po pierwszych meczach tych eliminacyjnych z okienka listopadowego od razu cały sztab trenerski, wszyscy zauważyli, że tu mamy duży problem w takim, można powiedzieć, w mocnym czasie decyzyjności, zdobywania punktów i ten AJ no, gra w lidze hiszpańskiej, gra na bardzo wysokim poziomie, to na pewno jest jakaś strata, tak? Jakaś dla zespołu ciężko będzie go zastąpić kimkolwiek. Ja myślę, że tylko charaktery i tylko mocna praca w obronie może nam pomóc. Mówię o zawodnikach na tych pozycji. Natomiast w kreowaniu pozycji dla innych, czy dla samego siebie, czy zdobywaniu punktów, no, to będzie bardzo, bardzo ciężko AJ-a zastąpić, bo nie mamy takiego zawodnika. Tutaj trzeba być szczery i można powiedzieć nawet do bólu, że to jest człowiek z dużego poziomu, z tymi umiejętnościami i w tym momencie by nam pomógł. Natomiast no wiemy, że nie ma się co tam rozwodzić i rozpłakiwać nad tym problemem. Nie ma, musimy go zastąpić w inny sposób i innym stylem gry. Ja myślę, że trener Milicic ma na pewno pomysł, jak wykorzystać tych ludzi na tych pozycjach, których teraz ma.
To przejdźmy może do tego najbliższego rywala, czyli do reprezentacji Estonii. Co pan sądzi o tym zespole? Jakby pan mógł go, jak to my ładnie mówimy, tak troszeczkę na czynniki pierwsze rozłożyć?
Mówimy tutaj o zespole, który jest dużo, dużo młodszy od naszego, bo my próbowaliśmy odmłodzić zespół dopiero teraz, a oni już to, ten proces u nich trwa dość długo. Jest to młody zespół, który naprawdę potrafi grać w koszykówkę. Ma kilku zawodników, którzy grają poza krajem w różnych rozgrywkach, bo mają Kaspra Trejera, który gra w Sassari we Włoszech. Mają Kotstara, który gra w Hamburgu, w Bajerucie gra Joesar, taki skrzydłowy, który zresztą grał, kibice Zielonej Góry powinni go pamiętać, bo grał w Kalewie Tallinn w tamtym roku i dał nam się mocno we znaki, szczególnie w meczu w Tallinie. Jest kilku zawodników z Kalewa Tallinn, którzy grają w lidze VTB na co dzień, którzy wiedzą, jak grać koszykówkę, więc to nie są jacyś outsiderzy, mówię też o reprezentacji. Zresztą pokazał to pierwsze okienko, wygrali z reprezentacją Niemiec i to będą dla nas naprawdę dwa ciężkie mecze. Pierwszy będzie w Tallinie, drugi będzie w Lublinie i nie będzie łatwo. Jest chociażby Christian Kulamek, który gra w Burgos u trenera Tabaka na początku tego sezonu grał. To też jest ciekawy zawodnik, taki rozgrywający shooter, na którego będziemy musieli uważać. Ja myślę, że nie będzie łatwo, że to będą ciężkie mecze, szczególnie ten mecz pierwszy, bo ten mecz pierwszy może ułożyć dalszą rywalizację w ogólnie w tabeli, bo my myśląc o tym, żeby awansować do dalszych gier w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, musimy te oba mecze wygrać i to na pewno nie będzie łatwe zadanie, będzie ciężko, ale są to mecze do wygrania. No, nie oszukujmy się, że to nie jest jakiś potentat też, tak, europejski. Na pewno nie jest to reprezentacja typu Hiszpania, Niemcy w pełnym składzie lub, nie wiem, powiedzmy Rosja, ale jest to zespół na pewno solidny i bardzo, bardzo groźny.
Pana zdaniem, w czym ta Estonia może nam zagrozić, w którym elemencie koszykarskiego rzemiosła?
Ja myślę, że na pewno ich dużą siłą będzie ta zespołowość, dobre granie, na pewno rzuty trzypunktowe, bo to są zawsze zespoły te z tych krajów nadbałtyckich, bo nazwijmy ich tak, Litwa, Łotwa, Estonia, to są kraje, które są bardzo dobrze wyszkolone rzutowo i technicznie. technicznie i tutaj ja bym na to bardzo zwrócił uwagę, czyli na rzuty z dystansu, na pewno szybka gra, agresywna obrona, to na to, no to teraz każdy to gra, ale rzuty zdystansowe na pewno będą ich silną stroną.
To były opinie Arkadiusza Miłoszewskiego i to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.